Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, 10 minut 24, a my zaczynamy trochę później dzisiejszą naszą odysę wyborczą. No ale cóż, czasami sztuka ma pierwszeństwo, chociaż, jak mówi stare łacińskie przysłowie, w szczęku oręża milczy prawo i muzy, inter arma silentium, muza et leges. No to my teraz zajmijmy się nie tylko tą walką wyborczą, to też jest swego rodzaju walka, ale ta walka także zahacza o nasze siły zbrojne. Na naszych łączach telefonicznych profesor Romuald Szeremietiew, polityk, także były minister spraw obrony narodowej. Dzień dobry.
Były polityk, panie redaktorze. I sztuka wojenna jest najpierw.
No, najpierw jest sztuka wojenna.
Słucham, o co chodzi.
Panie profesorze, chodzi o to, czy warto, pytanie pierwsze, kierunkowe. Czy minister Mariusz Błaszczak uchybił standardom ujawniające plany operacyjne?
Nie, dokument odtajniony ma wartość historyczną, przepraszam, że tak powiem. I minister posiadany władzą ma prawo odtajniać, tak jak również może nadawać klauzulę tajności. Także wszystko jest w najlepszym porządku, jakkolwiek nie w porządku będzie oczywiście dla tych, którzy tam przed laty ten dokument napisali.
No, to prawda, ale wiele państw tego typu dokumenty ujawnia dopiero później. Rzeczywiście one są historyczne, bo już jest inne Wojsko Polskie, inne ukompletowanie, inne jednostki, ale mapa jest podobna, sposoby myślenia jeszcze mogą być gdzieniegdzie podobne, ruchy wojsk są podobne.
Więc to jest chodzi o to, żeby sposoby myślenia już nie były podobne.
No ale dlaczego Francja, ani Anglia, ani Niemcy, ani Stany nie ujawniają nawet po kilkudziesięciu latach swoich planów strategicznych, panie
Dlatego,
profesorze?
Dlatego, że ani Francja, ani Anglia, ani Stany nie mają takiej sytuacji politycznej, jak Polska ma, która musi się cały czas mierzyć, powiedziałbym tak, z potężną formacją wszystkich tych, którzy Polsce źle życzą.
No to jest wyjaśnienie już natury politycznej, ale to wróćmy do...
No tak, tak, politycznej oczywiście.
Wróćmy do...
Natomiast nie przesadzajmy, to znaczy również i NATO, i na Zachodzie są ujawniane różnego rodzaju dokumenty, więc nie jest to nic nadzwyczajnego.
Panie profesorze, dobrze, to już tutaj na poważnie. Co te plany mówią o kondycji polskiej armii z przełomu dziesięcioleci 2000 i 2010?
Mówią o tym, co mówiłem w różnych moich wypowiedziach w publicystyce w tamtym czasie.
To znaczy?
Armii nie mieliśmy jako takiej. Mieliśmy pozór pewnej armii. Mieliśmy pozór obrony. Ten zamiar obronny. Krytykowałem to wielokrotnie. Mówiłem, że to się po prostu nie może udać, jeżeli wszystko wisi od tego, czy sojusznicy udzielą nam pomocy. A skoro wtedy już było różnie znawcy sprawy, jak chociażby profesor George Friedman z Stanów Zjednoczonych mówił, że Polska owszem otrzyma pomoc, ale Stany Zjednoczone muszą mieć 3 miesiące, żeby to wojsko tutaj do nas dostarczyć. No, więc co najmniej 3 miesiące, przepraszam, o tak. A do tego jeszcze był to okres, który nawet nie było na to planów ewentualnościowych. To znaczy zaczęły się nad tym prace po agresji Rosji na Gruzję, no ale w polskim łonie jakby tego nie dostrzeżono, że na tej Gruzji coś się stało ważnego z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa i potrzeby, jeżeli idzie nasze przygotowania do obrony.
Panie profesorze, same plany, 4 brygady miały się poruszać na wschód od Wisły i opóźniać działania, albo wycofywać się, albo odsyłać obronę manewrową i dopiero na linii Wisły miała się rozpocząć obrona uporczywa, tak zwana, czyli taka już się twarda obrona. To może było logiczne z punktu widzenia...
Cztery brygady miały opóźniać. Przecież Polska sił w ogóle nie miała, żeby wykonać operację obronną. Tak? 3 dywizje zostały uzbrojone w sprzęt, w większości jeszcze posowiecki. Słabe bardzo lotnictwo, tak? No, bo F-16 żeśmy kupili, ale staje się, że nawet jeszcze te samoloty nie miały odpowiedniego uzbrojenia. Więc Nie mówię o innych kłopotach. Były kłopoty z obsadą, jeśli chodzi o pilotów i tak dalej, i tak dalej. No tam było masę rzeczy. Do tego jeszcze to, co przypominam, prezentował generał Skrzypczak, który dzisiaj wprawdzie mówi, że to ujawnienie utajnionych to jest, nie należało tego robić, ale przypominam, że w 2014 roku, kiedy pojawiło się to zagrożenie wyraźne na Ukrainie, kiedy Rosjanie Krym zajmowali, to generał Skrzypczak powiedział, że Polska ma armię, która będzie zdolna do obrony przez jakieś 3 dni, że nie mamy systemu dowodzenia na wypadek wojny, no i że no, jeżeli nie będzie wsparcia szybkiego sojuszników, no to kompletna klapa. No to mówił były szef dowódca wojsk lądowych i wiceminister obrony, a więc ktoś, kto mamy prawo przypuszczać, że wiedział, jak sytuacja wygląda, i mówił to w momencie, kiedy to zagrożenie właśnie się pojawiło. No, czyli Rosjanie mieli, jakby, jeżeli już by chcieli, no informacje o tym, w jakim stanie jest nasza obronność. A więc no, dajmy spokój tym wszystkim dywagacjom pod tytułem, że nie wolno, że nie trzeba, że nie należało tego ujawniać, bo mówię, no ci, którzy potrzebowali mieć te informacje, jaki jest stan polskiej armii, to te informacje mieli.
Mieli taką informację, no, ale może nie mieli szczegółów operacji, ale dobrze, to zostawmy to, co widzieli Rosjanie.
Tak, niech pan da spokój z tymi szczegółami, no.
To już zostawmy, dobrze, ale czy rzeczywiście tak jest, bo może te plany były optymalne, układane przez kierownictwo ministerstwa i przez wierchuszkę ówczesną wojskową?
Nie przez kierownictwo. Sztab generalny, moim zdaniem dowództwo polskie, dostało zadanie do wykonania, opracowanie operacji obronnej. Tak? I jednocześnie musiało tę operację obronną tworzyć w oparciu o siły, środki, jakimi dysponowała. No, ponieważ nie dysponowało polskie dowództwo żadnym istotnym potencjałem, które można byłoby wystawić do obrony granic, no to nic dziwnego, że wybrano taki wariant, że będziemy tym się jakoś opóźniać i może się uda nam utrzymać na linii Wisły, a jak nie, to przepraszam, cofamy się na Odrę, no.
To jeszcze raz, wejdziemy teraz w politykę, ale chciałem, może, dobrze, no będę adwokatem diabła, w cudzysłowie oczywiście diabła, ale...
nie w cudzysłowie, no.
Ale będę tych wojskowych ówczesnych bronił, może oni mieli takie zasoby.
Ja ich też bronię, ja ich nie potępiam, proszę mnie dobrze zrozumieć. Decyzja, pomijając tę słynną cywilną kontrolę nad wojskiem, to była decyzja w rękach polityków. Politycy mieli obowiązek zadbać o środki, które otrzymają żołnierze, aby mogli bronić kraju. No, żołnierze, a więc ci dowódcy, którzy te operacje obronne przygotowali, takich środków nie dostali. A ponieważ w warunkach współczesnych, pamiętajmy tak, że armia, którą żeśmy odziedziczyli, to była armia, która wykonała operację stanu wojennego. Więc powiedziałbym tak, morale za mocne tu być nie mogło, a natomiast sami wojskowi, powiedziałbym tak, czuli się skrępowani, jeżeli idzie o dochodzenie różnych spraw, które wojsko potrzebowało. Próbował coś takiego robić generał Wilecki, przypominam, był taki szef sztabu, tak, i stawiał się tam, ale jak skończył, nie chcę mówić, no. Więc powiedziałbym tak, opcja dla wojskowych była taka, że ja chyba szwami robię co mogę i może wojny nie będzie, tak? Albo się postawić i wylecieć. Kilku wojskowych, to różnych nawet dowódców dywizji i tak dalej, protestowało i zostali skasowani, i to jeszcze z krzykiem, że występują przeciwko cywilnej kontroli nad wojskiem. Więc mówię, ja bronię wojskowych w tym sensie, że żeby się postawić, powiedziałbym, władzy, trzeba było mieć ogromną odwagę cywilną, żeby tego, a nie każdy wiesz, jest bohaterem, ale paru mieliśmy, tak.
Proszę, panie profesorze, powiedzieć, Romuald Szymytyw naszym gościem, a co te plany świadczą o tej cywilnej czapie nad armią, czyli o tych, którzy faktycznie podejmują decyzje, jak najgorzej, czyli...
Jak najgorzej, tak. To założenie tam, moim zdaniem, było takie, proszę przeczytać, jak napisałem taką recenzję w 2013 roku, jak ukazała tak zwana Biała Księga to pod panowaniem Bronisława Komorowskiego, prezydenta, ogłoszono takie opracowanie. No i tam było proste przecież, wprost powiedziane. No nie trzeba było sięgać aż do tych dokumentów, które dzisiaj zostały ogłoszone, że no oni nie przewidują w ogóle żadnej wojny. Tam były takie zastrzeżenia, no, że gdyby jednak doszło do jakiejś zmiany, no to trzeba jest to przestawić się, tylko nie było wiadomo, jak szybko dadzą radę przestawić armię, która była przygotowywana do jednego zadania, mianowicie do misji zagranicznych. Przecież dlatego zrezygnowano z poboru i z szkolenia rezerw, bo ci mędrcy od obronności politycy uznali, że nie będzie potrzeba duża armia mobilizowana na wypadek wojny. Wystarczy, jak będzie paru zawodowców, których będzie można wysłać do Afganistanu czy na Bliski Wschód i to wszystko.
To jeszcze teraz powiedzmy, co właściwie, jak właśnie, bo to jest tak, dyskusja toczyła się po roku 2008, po agresji Rosji na Gruzję, więc już nie można było udawać, że Rosja nie jest agresywnym w obszarze postsowieckim państwem. Jak właściwie...
No ale przecież wie pan doskonale, że ci politycy kwestionowali stanowisko, które zajął prezydent Lech Kaczyński, wyjeżdżając do Gruzji. No...
Kwestionowali?
Przecież te dokumenty, które ujawniają panowie Rachoń i Tyskiewicz w tym mrożącym krew w żyłach serialu Reset, to pokazują, że po Gruzji, po agresji na Gruzję, nadal była tendencja, po katastrofie, w cudzysłowie, samolotu rządowego pod Smoleńskiem, cały czas była tendencja, że z Rosją będzie jak najlepiej.
To jeszcze dobrze, to było, miało być jak najlepiej, ale wizja wojny, jak rozumiem, tam się też musiała pojawiać, skoro były plany obronne. Skoro się pojawiała ta wizja wojny, to jak właściwie Donald Tusk, Tomasz Siemoniak i Bogdan Klich chcieli bronić Polski przed Rosją?
No właśnie tak, to znaczy przy pomocy tych trzech dywizji zamierzali, że tak powiem, gdzieś za linią Wisły się okupywać. No i z nadzieją, że może w miarę szybko przyjdzie, sądząc z tego dokumentu, w ciągu 10 dni wsparcie natowskie. No to senne marzenie. No i wobec tego to jest nie tylko brak wyobraźni, to jest zbrodnicza niewiedza, jeżeli idzie o to, jak funkcjonują siły zbrojne, jak prowadzi się działania wojenne, jakich to wymaga sił i środków. I tak dalej. No po prostu Polska na wariant pod tytułem, że jesteśmy zagrożeni, nie była w ogóle przygotowana. Zagrożenie miało nie być. Było przekonanie, które wynikało pewnie z postawy Niemiec głównie w Unii, że z Rosją się można i należy dogadywać, że będziemy współpracować i handlować. I było też takie przekonanie, że państwa, które mają dobrą współpracę gospodarczą, handlują, i ze sobą nie będą wojować.
To jeszcze coś by się stało, jak rozumiem. To była decyzja także polityczna, żeby porzucić prawą stronę Wisły. To no, 30% terytorium kraju i też znaczną część ludności.
Tak, to było po prostu umiejscowienie jednostek wojskowych po tej stronie wschodniej było niepotrzebne. Dlaczego? No, ja pamiętam tę dyskusję wtedy, kiedy jeszcze Bronek Komorowski był ministrem, a ja niestety miałem pecha i byłem jego pierwszym zastępcą. I były te dywagacje, które on mnie przekonywał, że tutaj nie ma sensu, bo na zachodzie jest lepsza baza koszarowa. Więc tak, a na wschodzie wiadomo, no różnie to było, bo to z czasów również po rosyjskich były carskich nawet koszary i w różnym stanie i tak dalej. Więc ta baza koszarowa tutaj jego zdaniem przekonywała, że to trzeba te wojsko dzisiaj raczej tam na zachodzie trzymać. Tak, no a na wschodzie to wszystko jest niepotrzebne, no.
A w tych planach, bo to nie tylko ten jeden plan, było więcej planów, w zasadzie pojawiła się taka też informacja, że Wojsko Polskie taki prawdziwy, twardy opór to miało stawiać na takim ringu przed Berlinem de facto, Szczecin zachodniopomorskie.
Tak. Znaczy ja pamiętam wypowiedź premiera Tuska, który w którymś momencie miał taką minutę szczerości w czasach, kiedy był premierem, i powiedział, że tu w relacjach z NATO osiągnęliśmy wielki sukces, ponieważ linia obrony, ta, na której będzie na Wiśle, a nie na Odrze.
I to jest przesunięcie rzeczywiście chyba dla Polski Wschodniej nie najlepsze. To jakie wnioski z tego dokumentu płyną co do polityki obronnej, co do świadomości obronnej polityków opozycji w dniu dzisiejszym w kontekście wyborów do parlamentu?
Wniosek jest, dla mnie jest prosty. Nie wolno pod żadnym pozorem dopuścić do tego, aby o armii, o siłach zbrojnych, o obronności decydowali ludzie, którzy wykazali się w przeszłości takim brakiem wyobraźni, głupotą i nieudolnością, jeżeli idzie o to, co z siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej uczynić należy.
O tym mówił profesor Romuald Szeremietiew. Też ostatnie dwa zdania na temat relacji Polski z Ukrainą.
Tak.
Panie profesorze, nie ma spotkania, zostało odwołane. Prawie na pewno, no nie ma, oczywiście nigdy nie będzie oficjalnego komunikatu, ale to raczej Kijów nie chciał się z Warszawą spotykać. Mamy retorsję, teraz Ukraina będzie wstrzymywać wywóz produktów z Polski rolnych na Ukrainę. W jakim momencie tych relacji?
Ja rozumiem, że przestaną przyjmować od nas pomoc również wojskową i oddadzą sprzęt, który od nas dostali.
A to takie mocne stanowisko.
Bo to nie wypada przecież korzystać z takiego uzbrojenia i z takiej pomocy państwa, które tak podejrzewane jest przez władze w Kijowie, że nie wiem, co najmniej współpracuje z Rosją, zajcie, tak?
Na to wynikałoby z wypowiedzi prezydenta Zełenskiego.
No właśnie, jestem zdziwiony, ponieważ wyrażałem nie tak dawno jeszcze taką optymistyczną opinię, że oto Petlura zwycięża na Ukrainie i wszystko idzie w dobrym kierunku. A tu wygląda na to, że Petlura zaczyna po raz drugi przegrywać. W 20 roku Ukraińcy nie poparli masowo atamana Petlurę, który szedł wspólnie z Polską. I w większej liczbie zaleźli się w armii bolszewickiej, tak? No, potem uważali, że wielkie szczęście je spotkało, bo mają Ukraińską Republikę Socjalistyczną, a potem ich spotkało to, co spotkało, czyli wielki głód, represje i to wszystko. Później mieli siłę polityczną pod nazwą Ukraińska Powstańcza Armia i Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich. I te organizacje uważały, że Niemcy będą właśnie ich największym sojusznikiem i w związku z tym Polskę trzeba tu wyeliminować na wszystkie możliwe sposoby, również fizycznie. No i co się okazało? Ogłosili Ukraińcy, jak Niemcy zajęli Lwów, że właśnie powołują rząd ukraiński tutaj samostyjną Ukrainę, na co Niemcy aresztowali Banderę i ten rząd i Bandera wylądował w Sachsenhausen, prawda? Więc jedyna rola, jaką zostawiono Ukraińcom, to mordowanie Żydów i Polaków w ramach planu ludobójczego, prawda? I niestety sporo nacjonalistów ukraińskich ten plan wykonywało. Więc i teraz jest pytanie, to znaczy Ukraina naprawdę stoi przed bardzo poważnym problemem, jak ma konstruować swoją politykę. Jeżeli nie potrafią elity obecne ukraińskie wyciągać wniosku z przeszłości, no to czarno widzę przyszłość nie Polski, ale Ukrainy, no.
I to jest konkluzja pierwsza, chociaż ten temat gdzieś się toczył. Zmienia się ta relacja, zmienia się nastawienie i to nie jest chyba najlepsza informacja. Profesor Romuald Szeremietiew był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja też.
Do usłyszenia, czołem. Do zobaczenia. Czołem. A teraz, nie wiem czy czołem, ale jakoś inaczej się do niej przywita Leonard Cohen.